Po II wojnie światowej jednym z głównych tematów poruszanych przez polityków w Sztokholmie było zapewnienie bezpieczeństwa swojej ojczyźnie wobec zagrożeń wynikających z zimnej wojny. Dość szybko Szwedzi doszli do wniosku, że skutecznie odstraszająco podziała na ZSRR jedynie broń nuklearna. Dlatego w tajemnicy przed światem rozpoczęli pracę nad własną bombą atomową. Więcej na ten temat już za chwilę. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po Wojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępne w sprzedaży są moje książki. O tym, że istnieje możliwość skonstruowania bomby o niespotykanej sile, Szwedzi wiedzieli już podczas pierwszych lat II wojny światowej. W jednej z ogólnokrajowych gazet 27 sierpnia 1941 roku pojawił się artykuł o potężnej bombie uranowej. Sprawę monitorował też szwedzki wywiad poprzez kontakty z fizykiem Nilsem Borem. Jednak dowództwo szwedzkiej armii podchodziło do tych rewelacji ostrożnie. Zaczęło się to zmieniać wraz z kolejnymi latami wojny, gdy zachodni alianci coraz mocniej interesowali się szwedzkimi złożami uranu. Wszystko stało się jasne, gdy 6 sierpnia 1945 roku Amerykanie zrzucili niszczycielską bombę na Hiroshimę. O śmiercionośnej broni zaczęli mówić politycy na całym świecie. Nikt nie miał wątpliwości, że wkrótce i pozostałe kraje, a w tym przede wszystkim Związek Radziecki, będą chciały mieć własny ładunek nuklearny. Tymczasem 11 września 1945 roku po naciskach ze strony USA władze w Sztokholmie zgodziły się wprowadzić kontrolę państwa nad wydobyciem i eksportem uranu, co miało utrudnić do niego dostęp Sowietom. Sercem szwedzkich badań związanych z obronnością był Wojskowy Instytut Fizyki założony w 1941 roku. Początkowo jego specjaliści skupili się nad opracowywaniem rozwiązań związanych z bronią konwencjonalną. Prowadzili badania nad budową nowoczesnych silników odrzutowych, rakiet i radarów. Po wojnie placówka została wchłonięta przez nową instytucję – Instytut Badań nad Obronnością. Już w sierpniu 1945 roku głównodowodzący szwedzkiej armii generał Helge Viktor Jung zlecił jego pracownikom, aby dogłębnie zbadali temat bomby jądrowej wykorzystanej w Hiroshimie i Nagasaki. Po 4 miesiącach otrzymał raport, opierający się przede wszystkim na informacjach zawartych w amerykańskim sprawozdaniu dokumentującym projekt Manhattan. Po jego przestudiowaniu szwedzcy naukowcy stwierdzili, że mają możliwości, aby rozpocząć pracę nad własnym ładunkiem nuklearnym. Tym bardziej, że przemysł w ich ojczyźnie dzięki neutralności podczas wojny był w dużej mierze nietknięty. Fabryki były w stanie pracować na pełnych obrotach. Szwecja miała zasoby nie tylko gospodarcze, ale i naukowe. W skandynawskim kraju pracowało wielu światowej sławy fizyków jądrowych. Premier Tage Erlanden był przekonany, że wkrótce nawet mniejsze kraje będą w stanie zbudować własną bombę atomową. Już w grudniu 1945 roku szwedzki rząd powołał Komitet Atomowy na czele z fizykiem Albertem Björkessonem. Początkowo komisja miała mieć charakter tymczasowy. Szybko jednak stała się ważnym organem doradczym władz w Sztokholmie. Po zaledwie kilku tygodniach pracy nowa instytucja wydała komunikat przekonujący, że Szwecja powinna rozwijać technologie związane z nowym źródłem energii. Równolegle Instytut Badań nad Obronnością otrzymał dofinansowanie na rozpoczęcie prac nad bronią nuklearną. Większość środków została przeznaczona na opracowanie metod produkcji uranu. Jako że badania nad możliwościami energii jądrowej przebiegały niezwykle sprawnie, już w maju 1947 roku powstała spółka AB Atom Energii, której nadrzędnym celem było zbudowanie reaktora jądrowego i opracowanie metod pozyskania uranu. Spółka oczywiście ściśle współpracowała z Instytutem Badań nad Obronnością. W 57% należała do rządu. W przypadku pozostałych 43% właścicielami były prywatne firmy działające w przemyśle wydobywczym, stalowym i wytwórczym. Budowa pierwszego szwedzkiego reaktora o nazwie R1 rozpoczęła się w 1950 roku w okolicach Królewskiego Instytutu Technologii. Wkrótce na terenie całego kraju zaczęły jak grzyby po deszczu pojawiać się kolejne ośrodki związane z produkcją broni nuklearnej. w Marviken na wschód od Norrköping miał powstać reaktor jądrowy dostarczający pluton do celów wojskowych. Warto jednak zaznaczyć, że inwestycja ostatecznie nie została zrealizowana. Pluton Szwedzi pozyskiwali w zakładzie na wschodnim wybrzeżu, w Studsvik. Podobną fabrykę planowano zbudować też na zachodnim wybrzeżu, w niewielkim Sanas, niedaleko granicy z Norwegią. Natomiast obok Kumli w Kvarntorp rozpoczęła się budowa zakładu ekstrakcji uranu. Pełną zdolność produkcyjną uzyskał on w 1954 roku. W centralnej części kraju, w niewielkim miasteczku Svaland, powstał ośrodek związany z produkcją niezbędnego składnika do produkcji broni nuklearnej ciężkiej wody. Podobno placówka planowana była również w Ljungaverk, czyli na północy kraju. Ostatecznie jednak nie wszystkie przedsięwzięcia doszły do skutku, stąd też Szwedzi musieli importować ciężką wodę od Norwegów. O ile do 1948 roku Szwedzi jedynie badali swoje możliwości i obserwowali rozwój technologii jądrowej na świecie, to w późniejszych latach zaczęli poważniej zajmować się programem budowy własnej bomby atomowej. Jednocześnie już w lutym 1948 roku szef Sztabu Obrony generał Nils Svedlund zlecił Instytutowi Badań nad Obronnością zbadanie możliwości zakupu niszczycielskiej broni. Z kolei w maju 1948 roku fizycy Gustav Ljunggren oraz Torsten Magnusson napisali raport, z którego wynikało, że dużo lepszym rozwiązaniem będzie skonstruowanie bomby opartej na plutonie, a nie uranie, przez wzgląd na możliwe problemy konstrukcyjne i techniczne. Ich zdaniem to, kiedy Szwecja stworzy własny ładunek nuklearny, zależy od tego, kiedy powstaną pierwsze szwedzkie ciężkowodne reaktory atomowe, które posłużą do produkcji plutonu. Podstawą do jego otrzymania miał być uran, którego w Szwecji nie brakowało. Występował on w złożach tzw. czarnych łupków, wcześniej wykorzystywanych do produkcji paliwa w czasie II wojny światowej. Aby otrzymać pluton, oprócz uranu potrzebna była również ciężka woda oraz grafit, czyli materiały trudno dostępne ze względu na amerykańską kontrolę eksportu wprowadzoną w celu uniemożliwienia innym krajom zdobycia broni nuklearnej. Szwedzkie inwestycje związane z jej produkcją nie były realizowane tak szybko, jak wymagał tego program badań atomowych, więc Szwedzi musieli znaleźć inny sposób, aby pozyskać ciężką wodę. Duże jej zasoby posiadali Norwegowie, którzy byli chętni do współpracy. Sami rozpoczęli pracę nad własnym programem jądrowym i potrzebowali uranu. Oba kraje szybko doszły więc do porozumienia. Tymczasem świat wchodził w wyjątkowo niebezpieczną fazę zimnej wojny. W 1950 roku na Półwyspie Koreańskim wybuchła wojna, a Sowieci wykonali pierwszą udaną detonację własnej bomby atomowej. Generał Nils Svedlund w 1954 roku po raz kolejny zaapelował do politycznych decydentów, że Szwecja musi być wyposażona w narzędzia, które umożliwią jej ochronę przed zagrożeniem nuklearnym. Sztokholm w tym czasie odrzucał pomysł członkostwa w NATO, ponieważ uważał, że nie daje to gwarancji, że amerykańscy sojusznicy skorzystają z własnej bomby do obrony szwedzkiego terytorium przed Sowietami. Równocześnie rozwijał się cywilny program atomowy. Większość związanych z tym inwestycji kontrolowało państwo. W 1956 roku powstał specjalny raport nazwany Linią Szwedzką. Dokument określał długofalowe cele polityki kraju wobec energetyki atomowej. Szwecja miała pod tym względem stać się samowystarczalna. Co ważne, decyzja szwedzkiego parlamentu zakładała realizację programu produkcji ciężkiej wody. W 1951 roku Szwedzi uruchomili swój pierwszy testowy reaktor jądrowy w Królewskim Instytucie Technologicznym. Na ten moment przedsięwzięcie miało charakter eksperymentalny. Jednak to nie ta informacja ucieszyła szwedzką generalicję najbardziej. Wkrótce okazało się bowiem, że rodzimi naukowcy źle oszacowali ilość potrzebnego plutonu do skonstruowania bomby atomowej. Okazało się, że aby powstał skuteczny ładunek nuklearny, wystarczy nawet 5 razy mniej plutonu niż wcześniej zakładano. Początkowo szwedzcy naukowcy przewidywali, że będą w stanie skonstruować bombę o masie około 0,5 tony oraz średnicy 35 cm. Ładunek miał być transportowany samolotem szturmowym A-32 Lansen. W połowie lat 50. raporty Instytutu Badań nad Obronnością wskazywały, że Szwecja do początku lat 60. będzie posiadała około 100 ładunków taktycznych. Jeśli chodzi o ich wykorzystanie, to szwedzkie dowództwo wojskowe, ze względu na ograniczone możliwości manewrowe, przewidywało, że w przypadku ataku ze strony państw bloku wschodniego zostaną one użyte przeciwko celom znajdującym się niedaleko granic Szwecji, uderzając na przykład w port gdański. Aby uniemożliwić przeciwnikowi zniszczenie arsenału nuklearnego, ładunki miały być magazynowane w różnych częściach kraju i silnie chronione przed zbombardowaniem. Chociaż w raporcie z 1954 roku zarówno Ministerstwo Obrony, jak i Naczelny Wódz Armii unikali przedstawienia jakichkolwiek konkretnych planów nabycia broni nuklearnej, to w opinii publicznej panowało pełne przekonanie, że wojsko otwarcie opowiada się za uzbrojeniem nuklearnym. Szwedzkie dowództwo rozważało też zakup bomby atomowej od Stanów Zjednoczonych. Choć Szwecja nie była członkiem NATO, to część ekspertów i polityków twierdziła, że Amerykanie ze względu na zagrożenie ze strony ZSRR będą zainteresowani takim rozwiązaniem. W kwietniu 1955 roku Malte Jacobson z Komitetu Atomowego rozmawiał w tej sprawie z kontradmirałem Louisem Straussem z amerykańskiej Komisji Energii Atomowej. Chodziło o zakup 25 ładunków nuklearnych. Amerykanin udzielił mu jednak wymijającej odpowiedzi, przekonując, że decyzję w tej sprawie podejmą ludzie w Białym Domu, a ten nie był tym zainteresowany. W 1960 roku Rada Bezpieczeństwa Narodowego USA podjęła decyzję, aby nie pomagać Sztokholmowi w sprawie dostępu do broni atomowej. W połowie lat 50. temat coraz częściej poruszany był w szwedzkich mediach. Do zakupu broni nuklearnej nakłaniała opozycyjna partia konserwatywna. Jak wskazywały ówczesne badania opinii publicznej, większość społeczeństwa popierała ten pomysł. Konkretne działania blokowała jednak część rządzących krajem socjaldemokratów. Po raz pierwszy ten temat został poruszony na posiedzeniu gabinetu w listopadzie 1955 roku. Nie były to przyjemne rozmowy. Premier Tage Erlanden, w przeszłości student prawa i fizyki, aby zachować spójność rządu, zawsze lawirował, poruszając ten temat. Natomiast zdecydowanie za budową bomby był minister obrony Torsten Nilsson. Przeciwnikiem był m.in. minister spraw zagranicznych Osten Unden. To on w przyszłości będzie autorem ONZ-owskiej rezolucji z 1961 roku, w której państwa nieposiadające broni jądrowej zobowiążą się, że nie będą jej produkować ani przechowywać na swoim terytorium. Undena wsparła minister Besteki i przyszła premier Ulla Lindström. Aby wyciszyć emocje, temat bomby atomowej dla Szwecji został schowany pod hasłem energii atomowej wykorzystywanej do celów cywilnych. Tymczasem naukowcy stale pracowali nad śmiercionośnym ładunkiem. W 1956 roku Szwedzi przeprowadzili w wiosce Nausta na południowy zachód od Jokkmokk kilka próbnych eksplozji ładunków o sile wybuchu zbliżonej do mniejszej bomby atomowej. Niebezpieczne materiały zostały tam najpierw przewiezione pociągami, a następnie ciężarówkami. Wokół miejsca testów wojsko zbudowało wieże, schrony oraz umocnienia, aby sprawdzić wpływ eksplozji na otoczenie. Przygotowania do kontrolowanej detonacji trwały prawdopodobnie nie dłużej niż 12 miesięcy. Po wybuchu pozostał ogromny krater, który wkrótce stał się jeziorem. Co ciekawe, choć leży ono w samym sercu Laponii, to obecnie nie uwzględnia go żadna mapa. Szwedzi byli na tyle zadowoleni z próbnych eksplozji, że planowali kolejne testowe wybuchy. Naczelne dowództwo armii przewidywało, że pierwsze ćwiczenia z wykorzystaniem własnej bomby atomowej zostaną przeprowadzone już w połowie lat 60. W 1957 roku dyrektor Instytutu Badań nad Obronnością Hugo Larsson udzielił wywiadu, w którym zapewnił, że Szwecja w ciągu najbliższych 8 lat może zbudować własną broń nuklearną. Tymczasem szwedzcy obywatele w prywatnych rozmowach zaczęli zastanawiać się, czy ich ojczyzna na pewno potrzebuje tak potężnej bomby do odstraszenia agresora ze wschodu. Na nie byli przede wszystkim ludzie związani z lewicą. Inda Thorsson, jedna z liderek środowiska feministycznego w Szwecji. W 1956 roku podczas Kongresu Związków Kobiet oznajmiła: my jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za nasz kraj i partię, ale też tych, którzy przyjdą po nas. To wystąpienie ostro skrytykował minister obrony Per Edvin Skjold, twierdząc, że jej stanowisko jest bardziej oparte na emocjach niż chłodnej kalkulacji. W 1957 roku środowiska lewicowe przygotowały petycję przeciwko broni atomowej w Szwecji. Podpisało ją 95 tysięcy osób. Stos podpisanych kwestionariuszy trafił do kancelarii premiera Erlandera. W 1958 roku powstała grupa działania przeciwko szwedzkiej bombie atomowej. Na jej czele stał znany pacyfista, dziennikarz i pisarz Per Anders Fogelstorm. Przeciwne rozszerzeniu grupy państw posiadających broń nuklearną były również Stany Zjednoczone. Prace nad bronią nuklearną w 1958 roku zgodnie z wytycznymi Instytutu Badań nad Obronnością realizowane były dwutorowo: obrony przed atakiem nuklearnym i budową broni atomowej. Szwedzkie dowództwo naciskało na polityków, aby realizowane były oba programy jednocześnie. Ten pomysł popierał minister obrony Sven Andersson, ale miał związane ręce ze względu na problemy wewnątrz partii socjaldemokratycznej. Pod koniec lat 50. projekty związane z budową bomby nie otrzymały dotacji ze strony państwa. 12 listopada 1959 roku po trwających kilka miesięcy debatach socjaldemokraci opublikowali oświadczenie, w którym stwierdzili, że Szwecja nie powinna podejmować żadnych wiążących decyzji w kwestii broni nuklearnej. To zapewnienie miało uspokoić jej przeciwników. Jednocześnie nie zamierzano całkowicie przerywać dotychczasowych prac nad bombą, choć z naciskiem na rozwój programu, który umożliwi obronę kraju przed atakiem nuklearnym. Na początku lat 60. cele cywilnego programu atomowego zaczęły odbiegać od potrzeb wojska. W ramach amerykańskiego programu Atomy dla Pokoju Stany Zjednoczone oferowały pomoc w uzyskaniu materiałów potrzebnych do produkcji energii atomowej na potrzeby cywilne. Amerykanie oferowali m.in. niższe ceny za ciężką wodę niż Norwegowie. Warunek był jeden: Szwedzi nie mogli jej wykorzystywać do celów militarnych. Pierwsza umowa między Sztokholmem a Waszyngtonem została podpisana już w lipcu 1955 roku. Wkrótce coraz więcej szwedzkich reaktorów zaczęło być wykorzystywanych wyłącznie do produkcji cywilnej, czyli zgodnie z obostrzeniami wprowadzonymi przez Amerykanów. To z kolei oznaczało, że nie może być w nich pozyskiwany pluton potrzebny do stworzenia ładunku jądrowego na potrzeby wojska. Stąd też armia zmuszona była albo zbudować własny reaktor, albo pozyskiwać pluton za granicą, na przykład we Wielkiej Brytanii. Ten pierwszy pomysł był o tyle problematyczny, że jego budowa zajęłaby co najmniej 4 lata. Równocześnie w Naczelnym Dowództwie Wojskowym doszło do zmiany pokoleniowej. Zwolennika broni jądrowej generała Nilsa Svedlunda na stanowisku głównodowodzącego armią zastąpił Thorsten Rapp. Od tego momentu coraz więcej ludzi związanych z armią zaczęło kwestionować plany stworzenia szwedzkiej bomby atomowej. Wśród tych osób znalazł się m.in. szef sztabu lotnictwa. Równocześnie coraz więcej zwolenników zyskiwał na świecie ruch rozbrojeniowy. Jednym z najważniejszych aktywistów był minister spraw zagranicznych Szwecji, Östen Undén. W 1962 roku USA, Wielka Brytania i ZSRR porozumiały się w kwestii zaprzestania testów nuklearnych w atmosferze, przestrzeni kosmicznej oraz pod wodą. Dokumenty w tej sprawie podpisały też inne państwa, również te bazatomowe, a w tym i Szwecja. W 1966 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Karl Frithiofsson ogłosił, że jego kraj nie jest już zainteresowany posiadaniem tego typu broni. 2 lata później Szwecja podpisała układ o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej. Wszelkie działania związane z programem broni atomowej w Szwecji ostatecznie wygasły w 1972 roku. Jak wskazują dokumenty odtajnione przez szwedzki rząd, Sztokholm był niezwykle bliski zbudowania własnej bomby atomowej. Bardziej niż się wcześniej spodziewano. Do połowy lat 60. w zasadzie projekt był już na ukończeniu. Gdyby władze w Szwecji dały zielone światło, wówczas w ciągu zaledwie 6 miesięcy bomby zostałyby uzbrojone. Wkrótce rozpoczęłyby się pierwsze próbne testy szwedzkiej broni nuklearnej. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu moich książek na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.